Wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
75 lat temu, 23 października 1937 roku, Stanisław Mikołajczyk nielegalnie opuścił Polskę. To wydarzenie, zwane popularnie ucieczką Mikołajczyka, będzie wydarzeniem miesiąca października. Aby zrozumieć to, co wydarzyło się 75 lat temu, trzeba cofnąć się kilka lat wstecz. Co najmniej do roku 1943. Wtedy to bowiem w katastrofie gibraltarskiej zginął premier i wódz naczelny Władysław Sikorski. Po jego śmierci na czele polskiego rządu stanął działacz ludowy Stanisław Mikołajczyk. W tym okresie, czyli w roku 1933, w roku 1934, było coraz bardziej widać, że państwa zachodnie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, sprzedały Polskę Stalinowi. Nie tylko oddały Stalinowi nasze Kresy Wschodnie, ale również godzą się na to, żeby Stalin decydował o przyszłości Polski. Z każdym miesiącem było widać coraz bardziej, że Roosevelt i Churchill ustępują Stalinowi i stawiało to przed polskimi politykami w Londynie pytanie, jak się w tej sytuacji zachować. Czy szukać jakiegoś kompromisu ze Stalinem za wszelką cenę, czy też odrzucać wszelkie ustalenia wielkich mocarstw, stać na straży imponderabiliów, stać na straży niezależności, niepodległości i całości II Rzeczpospolitej. Większość polskiej emigracji, większość polskich polityków w Londynie, większość polskich wojskowych stała na tym drugim stanowisku. W tym gronie był prezydent Władysław Raczkiewicz, w tym gronie był generał Władysław Anders i wielu innych polskich przywódców. Ale Stanisław Mikołajczyk był innego zdania. Stanisław Mikołajczyk chciał być realistą. Uważał, że jeżeli nie da się uratować naszych ziem wschodnich, to trzeba się z tym pogodzić. To trzeba starać się uratować Polskę przed komunistycznym zniewoleniem. Ta różnica stanowisk między Mikołajczykiem a Raczkiewiczem, między Mikołajczykiem i większością polskich polityków emigracyjnych sprawiła, że Mikołajczyk w 1934 roku zrezygnował z funkcji premiera. Na czele nowego rządu stanął sędziwy Tomasz Arciszewski, polski socjalista, nieprzejednany wróg komunizmu. Mikołajczyk był poza rządem, kierował swoją macierzystą partią Stronnictwem Ludowym i przyglądał się rozwojowi wypadków. A rok następny, 35 w lutym, przynosi konferencję jałtańską. Dla większości Polaków decyzje konferencji jałtańskiej były straszliwym ciosem. Mówiło się wręcz o kolejnym rozbiorze Polski. Oto bowiem w Jałcie ostatecznie zadecydowano, że Polska trafi do sowieckiej strefy wpływu i potwierdzono to, co ustalono wcześniej w Teheranie, że Polska straci Kresy Wschodnie. Rząd polski w Londynie nie uznał postanowień Jałty. Przeciwko tym postanowieniom protestował. Mikołajczyk dostrzegł w Jałcie pewną szansę. Dwie rzeczy w ugodzie jałtańskiej dawały według Mikołajczyka szansę na zmianę sytuacji Polaków. Jakie to były rzeczy? Pierwsza kwestia dotyczyła powstania tak zwanego tymczasowego rządu jedności narodowej. Zgodnie z umową jałtańską, ten rząd mieli stworzyć polscy komuniści, którzy byli w kraju, ale też politycy emigracyjni. I tu Mikołajczyk widział szansę na powrót do kraju. Tym bardziej, że cieszył się poparciem Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii. A druga rzecz, jeszcze istotniejsza, to była obietnica wolnych wyborów. W Jałcie Stalin obiecał Rooseveltowi i Churchillowi, że natychmiast po zakończeniu wojny w krajach jego strefy wpływu, w tym w Polsce, odbędą się wolne i demokratyczne wybory. Mikołajczyk w tym upatrywał szansę. Był bowiem przekonany, że w wolnych wyborach komuniści muszą ponieść klęskę. Chciał więc za wszelką cenę wrócić do Polski, stworzyć partię, stanąć z nią do wyboru, wygrać wybory, przejąć władzę w Polsce i uratować Polskę przed komunistycznym zniewoleniem. Mikołajczyk myślał o sobie, że jest realistą. Bardzo wielu politykom emigracyjnym Mikołajczyk wydawał się już wówczas człowiekiem naiwnym i łatwowiernym. Bardzo wielu polityków emigracyjnych, takich jak chociażby generał Władysław Anders, Kazimierz Sosnkowski czy Władysław Raczkiewicz, było przekonanych, że Stalin oszuka Mikołajczyka, że nic z tych planów Mikołajczyka się nie uda, nie powiecie. Mikołajczyk realizuje swoją wizję i udaje się po zakończeniu wojny w czerwcu 1935 roku do Moskwy, gdzie bierze udział w rozmowach z komunistami na temat no właśnie powstania zapowiadanego w Jałcie, tymczasowego rządu jedności narodowej. Stalin, który był człowiekiem bardzo cynicznym i bardzo złośliwym, w tym samym czasie, kiedy w Moskwie Mikołajczyk negocjuje dla siebie fotel w nowym rządzie, urządził w Moskwie proces 16 przywódców Polski podziemnej. Na ławie oskarżonych zasiedli również działacze partii Mikołajczyka, jak Stanisław Bień. Mikołajczyk o tym wiedział. Wiedział, że ci ludzie są niewinni, że są sądzeni za rzeczy, których nie zrobili, że są obrażani, poniewierani. Ale jeżeli chciał się dogadać z komunistami, musiał o tym milczeć. Musiał na ten temat się nie wypowiadać. Rozmowy moskiewskie kończą się porozumieniem. Na mocy tego porozumienia Mikołajczyk ma zostać wicepremierem w tym tymczasowym rządzie jedności narodowej. Jego zwolennicy mają również wejść do rządu i do Krajowej Rady Narodowej, takiej namiastki parlamentu. Dzięki temu porozumieniu Mikołajczyk 27 czerwca 1935 roku przylatuje do Polski. Władze polskie w Londynie nie uznały porozumień moskiewskich. Dla polityków emigracyjnych Mikołajczyk był w najlepszym wypadku politykiem naiwnym. Wielu uważało go za zdrajcę. Za kogoś, kto kolaboruje ze śmiertelnym wrogiem Polski. Dla kogoś, kto łamie jedność polskiej emigracji. Ale dla Polaków w kraju Mikołajczyk był ostatnią nadzieją na uratowanie Polski przed komunistycznym zniewoleniem. Kiedy 27 czerwca 1935 roku Mikołajczyk przyleciał do Polski, witały go tłumy. Wszędzie, gdzie pojawiał się, witały go tłumy. Stanisław Wójcik tak wspominał powitanie Mikołajczyka w Warszawie. Okrzyki „Niech żyje Mikołajczyk!” wzdłuż całej trasy zamieniały się w jeden wielki huragan. Kobiety zalewały się łzami, a nierzadko można było widzieć mężczyzn usuwających łzę z oka. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedziałem, dla tych ludzi, którzy już doświadczyli rządów komunistycznych, którzy przeżyli grozę okupacji, Mikołajczyk wydawał się mężem opatrznościowym. Wydawał się kimś, kto jako jedyny może nas uratować przed komunizmem. Mikołajczyk tworzy własną partię. Nazywa tą partię Polskie Stronnictwo Ludowe. W krótkim czasie partia liczy 600 tysięcy członków. Staje się więc partią masową. Ludność Polski wówczas, jak się szacuje, to jest 27 milionów ludzi. I 600 tysięcy ludzi zapisuje się do partii opozycyjnej. Partii, do której przynależność nie daje korzyści. A wręcz przeciwnie, naraża na szykany, a czasami wręcz śmierć, bo wielu członków PSL-u zostało skrytobójczo zamordowanych. PSL z nazwy jest partią ludową, chłopską, a tak naprawdę staje się partią ogólnonarodową. Do PSL-u zapisują się nie tylko rolnicy. Zapisują się polscy robotnicy, polscy rzemieślnicy, polscy inteligenci. PSL skupia wszystkich, którzy chcieli legalnymi metodami walczyć z komunizmem. Początkowo jest jeszcze jedna partia, która współpracuje blisko z Mikołajczykiem, to jest Stronnictwo Pracy, ale w 1946 roku komuniści przejęli Stronnictwo Pracy i PSL staje się właściwie jedyną realną alternatywą dla komunistów. Stalin obiecał Churchillowi i Rooseveltowi, że wybory w Polsce odbędą się wkrótce po wojnie. Ale te wybory nie odbyły się ani w roku 1935, ani w 1936. Dlaczego? Bo komuniści świetnie zdawali sobie sprawę, że wolne, demokratyczne wybory to jest ich klęska. Sami komuniści szacowali swoje poparcie na około 20%. Nie było wtedy badań opinii publicznej. Nie możemy więc powiedzieć, na podstawie sondaży czy badań ankietowych, jakie to poparcie realnie było. Ale nikt z historyków nie ma wątpliwości, że gdyby rzeczywiście Stalin dotrzymał słowa, gdyby wybory odbyły się w Polsce w roku 1935 czy na początku 1936, komuniści przegraliby je z kretesem. Mikołajczyk by je wygrał i mógłby samodzielnie rządzić w Polsce. Ale wybory się nie odbyły. Zrobiono referendum w 1936 roku, ale odwlekano wybory. Wybory przeprowadzono dopiero w styczniu 1937 roku, ponad półtorej roku po zakończeniu działań wojennych w Europie. I te wybory z 19 stycznia 1937 roku zostały w sposób ewidentny sfałszowane. Nie znamy realnych wyników, prawdziwych wyników, ale historycy szacują, że na pewno Mikołajczyk wygrał te wybory. I wygrał je, uzyskując ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jedni szacują, że mogło to być nawet ponad 70% głosów. Inni podają liczby niższe, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Mikołajczyk wygrał te wybory z olbrzymią przewagą. Blok komunistyczny, bo Polska Partia Robotnicza, ta partia komunistyczna, wystąpiła w tych wyborach w bloku razem z takimi ugrupowaniami jak Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne czy Polska Partia Socjalistyczna. Ten blok uzyskał około 20%. Reszta głosów padła na inne, mniejsze ugrupowania, które startowały w tych wyborach. Takie były realne wyniki wyborów, ale podano inne. Kiedy w 1936 roku polscy komuniści udali się do Moskwy, do Stalina po instrukcję, ten im powiedział, że nie będzie wojny z powodu wyborów w Polsce i że w tych wyborach PSL może otrzymać 10%, a blok komunistyczny 80%. I zgodnie z tą instrukcją takie podano oficjalne wyniki, że oto na komunistów i ich sojuszników miało głosować 80% biorących udział w głosowaniu, a PSL miał otrzymać jedynie 10% głosów. Pozostałe 10% miało paść na inne ugrupowania. Fałszerstwo było oczywiste dla Mikołajczyka, dla przywódców państw zachodnich były nawet jakieś protesty, ale jak słusznie przewidział Józef Stalin, wojny z powodu sfałszowanych wyborów w Polsce nie było. Mikołajczyk zostaje wybrany posłem, w gronie 20 kilku posłów PSL-u stara się odgrywać rolę opozycji i tak na przykład 28 czerwca mówi w Sejmie. Tam, gdzie raz Polska Partia Robotnicza trzyma i kieruje siłą policyjną, tam nie ma miejsca na wolność człowieka, nie ma demokracji, a jest tylko szyld tak zwanej demokracji ludowej. Ale prawie nikt nie wiedział i nie słyszał tego, co mówi Mikołajczyk, bo nie można było wydrukować przemówień Mikołajczyka, bo w kraju szalała cenzura. Ale dla komunistów nawet taka niewielka opozycja z Mikołajczykiem wydawała się czymś groźnym i niebezpiecznym. Aby zrozumieć to, co się wydarzyło jesienią 1947 roku w Polsce, trzeba się trochę rozejrzeć po ówczesnej komunistycznej Europie. I tak w maju 1937 roku zagrożony aresztowaniem premier węgierski Imre Nagy został po prostu na emigracji. W czerwcu aresztowano w parlamencie w Sofii, w Bułgarii, lidera opozycji Nikołaja Petkowa. Miesiąc później, w lipcu w Bukareszcie, aresztowano Juliu Menu, przewodniczącego największej partii opozycyjnej. Wszyscy trzej byli liderami partii chłopskich. To wszystko wskazywało na to, że w krajach socjalistycznych jest realizowany ten sam scenariusz, czyli sfałszowane wybory, a potem aresztowanie przywódców tej opozycji, która w tych sfałszowanych wyborach brała udział. Wydawało się więc bardzo prawdopodobne, że w Polsce scenariusz będzie podobny. W czerwcu 1937 roku Jakub Berman, bardzo wpływowy polityk Polskiej Partii Robotniczej, sygnalizował możliwość oskarżenia Stanisława Mikołajczyka o zdradę stanu. Do Mikołajczyka zaczynają docierać informacje, że komuniści chcą mu w Sejmie odebrać immunitet, w posłowie wtedy też mieli immunitet, i już nie wyjdzie z Sejmu wolny. Zostanie aresztowany, wsadzony do więzienia, zostanie wytoczony mu proces pokazowy. Tego typu informacje docierały do Mikołajczyka również od osób wysoko postawionych, takich jak ważny wówczas polityk Polskiej Partii Socjalistycznej Bolesław Drobner czy Karol Badera, pracujący w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tej sytuacji Mikołajczyk 17 października 1937 roku spotkał się z pierwszym sekretarzem ambasady Stanów Zjednoczonych. Był nim George Andrew, który tak, przebieg tej rozmowy relacjonował sekretarz Mikołajczyka Mieczysław Dąbrowski. Mikołajczyk powiedział mniej więcej tak: proszę przekazać panu ambasadorowi moją prośbę, aby niezwłocznie powiadomił pana prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry'ego Trumana, iż z wiarygodnych źródeł otrzymałem informację, że na najbliższej sesji Sejmu mam być wraz z kilkoma kolegami pozbawiony immunitetu poselskiego, następnie aresztowany. Rozmówca odpowiedział, że jeszcze dziś przekaże tą prośbę ambasadorowi, po czym pożegnaliśmy się. Pragnę z całą mocą podkreślić, że w trakcie tej rozmowy Mikołajczyk nie prosił o pomoc w zorganizowaniu ucieczki. Kiedy poszedłem do prezesa następnego dnia, poinformował mnie w skrócie o przebiegu dalszych rozmów z Amerykanami i przekazał mi odpis z rozszyfrowanego telefonogramu z odpowiedzią Trumana. Z pisma tego utkwiło mi w pamięci sformułowanie: pana ewentualne aresztowanie utrudni sytuację Narodom Zjednoczonym. W związku z tym prosił Mikołajczyka o natychmiastowe opuszczenie kraju i informował, że organizowaniem wyjazdu zajmie się ambasada Stanów Zjednoczonych. Kiedy Mikołajczyk wracał do Polski, Amerykanie obiecali mu, że gdyby miał jakiś problem, to mu pomogą. No i jak widzimy, Amerykanie wywiązali się z tej swojej obietnicy. Proponują Mikołajczykowi ucieczkę. Czy było tak, jak relacjonuje tutaj sekretarz Mikołajczyka, że Mikołajczyk wcale nie chciał z Polski się wydostać, że była to inicjatywa Amerykanów? Czy było trochę inaczej? Tu historycy mają wątpliwości. Tak czy inaczej, czy z własnej inicjatywy, czy namawiany przez Amerykanów, Mikołajczyk podjął decyzję, że spróbuje nielegalnie Polskę opuścić. 20 października poinformował o planowanej ucieczce najbliższych współpracowników. W biurze zostawił wiadomość, że wyjeżdża do Poznania, a wieczorem wsiadł w umówionym miejscu do ciężarówki ambasady brytyjskiej i ukrył się za specjalnie ułożonymi skrzyniami. Po wielu kontrolach brygad zaporowych KBW samochód dotarł do Gdyni. Rano 21 października 1937 roku po zmyleniu wartownika prowadzono zbiega na pokład statku Baltawia, który o 9.30 odbił od mola. W południe statek opuścił polskie wody terytorialne. Operacja ewakuacji Mikołajczyka udała się. Do dzisiaj historycy się zastanawiają, czy komuniści wiedzieli o tym, że Mikołajczyk ucieka z Polski, czy nie wiedzieli. Czy rzeczywiście udało się oszukać szpicli komunistycznych, którzy inwigilowali Mikołajczyka? Czy też nie było czasem tak, że komuniści wiedzieli, że Mikołajczyk ucieka, ale nie chcieli mu w tym przeszkadzać? Nie wiemy tego i pewnie nigdy tego nie rozstrzygniemy. Na Zachodzie Mikołajczyk kierował emigracyjnym PSL-em, brał udział w pracach emigracji niepodległościowej. Do kraju nigdy nie powrócił za życia. Zmarł 13 grudnia 1936 roku. 2 czerwca 2000 roku proch jego żony sprowadzono do Polski i 2 dni później pochowano na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Ewakuacja Mikołajczyka, czy jak niektórzy mówią, ucieczka Mikołajczyka, to nie tylko ważne wydarzenie w życiu tego człowieka, ale również ważna data w historii Polski. Dlaczego? Bo kończy ona taki okres Polski powojennej, kiedy mamy pewne pozory demokracji, kiedy mamy pluralizm polityczny, kiedy mamy realną opozycyjną partię polityczną, kiedy wielu Polaków ma jeszcze nadzieję, że można o losach Polski decydować przy urnie wyborczej. Ucieczka Mikołajczyka przekreśla te marzenia. Ucieczka Mikołajczyka kończy też okres, kiedy w powojennej Polsce istnieje legalna opozycja. Po tym, jak Mikołajczyk opuścił Polskę, wielu działaczy PSL-u próbowało uciec, niektórym się to udało, jak Stefanowi Korbońskiemu, wielu innych po prostu aresztowano. Ci, którzy nie zostali aresztowani, zastraszeni przez komunistów, zjednoczyli się ze Stronnictwem Ludowym, tworząc Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. PSL jako partia opozycyjna de facto wkrótce po ucieczce Mikołajczyka przestaje istnieć. Po ucieczce Mikołajczyka w historii PRL-u zaczyna się taki najgorszy okres, taka najciemniejsza noc stalinizmu. Taki okres, kiedy w Polsce buduje się państwo totalitarne. Okres największego zniewolenia Polaków w historii Polski Ludowej. Warto więc pamiętać o tych wydarzeniach sprzed 75 lat. I warto również spojrzeć na to z jeszcze jednej strony. Otóż okazało się, że w tym sporze rację mieli romantycy z Londynu, którzy nie uwierzyli Stalinowi, którzy nie chcieli ze Stalinem rozmawiać, którzy odrzucali wszelkie zgniłe kompromisy. Stanisław Mikołajczyk, który chciał być realistą, poniósł klęskę. Nie uratował Polski przed komunizmem. Musiał z Polski uciekać. Polska i tak stała się krajem komunistycznym. A jego osoba, wbrew jego woli, ułatwiła Stalinowi plany zapanowania nad Polakami, zapanowania nad państwem polskim.